Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś spotkanie z laureatką Nagrody Wisławy Szymborskiej, Małgorzatą Lebdą, nagrodzoną za tom Mer de Glace. Małgorzata Lebda, urodzona w 1985 roku, dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowa Wielka. Autorka 6 książek poetyckich, w tym nagradzanych tomów Matecznik, stypendium imienia Stanisława Barańczaka, Nagroda Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Sny Uckermerkerów, Nagroda Literacka Gdynia i nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2019. Ostatni z tomów, Mer de Glace, ukazał się w 2021 roku nakładem wydawnictwa Warstwy. Jej książki tłumaczono na języki serbski, włoski, ukraiński, czeski, słoweński. Naukowczyni, felietonistka, animatorka kultury, ultramaratonka. We wrześniu 2021 roku Małgorzata Lebda przebiegła w ramach poetycko-aktywistycznego gestu dystans 1113 km, biegnąc od źródeł rzeki Wisły do jej ujścia do Bałtyku. Pracuje nad debiutem prozatorskim, mieszka w Krakowie. W laudacji wygłoszonej na cześć Małgorzaty Lebdy profesor Marta Wyka mówiła tak. Tomiki poetyckie często składają się dziś z dwóch języków, dwóch dyskursów. Są pisane wierszem lub rodzajem prozy poetyckiej. W tomie Małgorzaty Lebdy mamy do czynienia ze specyficzną, indywidualną dykcją. Małe prozy poetyckie, które przeplatają, a jednocześnie spajają ze sobą wiersze, noszą tytuł Pory miejsc. Oglądamy tu świat z perspektywy ekologicznej. Zresztą temperament ekologiczny wydaje się charakterystyczny dla wierszy Lebdy, wyraźnie wybrzmiewa również w jej pozostałych tomach. Chodzi tu o rozmaitość, wielość języków, symbiozę ze światem ludzi, zwierząt, przyrody, drzew. Słowem, z tym wszystkim, co nas otacza, mówiła profesor Marta Wyka, członkini kapituły Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Z profesor Martą Wyką porozmawiamy w dobrych książkach już za chwilę, a później rozmowa z laureatką Nagrody Wisławy Szymborskiej, Małgorzatą Lebdą. Profesor Marta Wyka, przewodnicząca jury Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, wygłosiła pani przed chwilą wspaniałą laudację na cześć laureatki Małgorzaty Lebdy i jej tomu Mer de Glace. Dlaczego właśnie ten wybór spośród pięciu rzeczywiście świetnych tomów?
Tego typu wybór jest na pewno częściowo do jakiegoś momentu podyktowany gustem jurorów, ich wyborami czytelniczymi, ale ja myślę, że tutaj byliśmy jak najbliżej takiej granicy sprawiedliwości. I to, że jedna osoba została wskazana, bo jest niemożliwe, żeby pięć wskazać, to w niczym nie umniejsza wartości tych pozostałych tomików. Mnie bardzo ujęła Małgorzata Lebda tym takim obrazem świata w bardzo jego wielu aspektach. To bardzo piękne w poezji, coś podobnego było, aczkolwiek oczywiście w innym języku, u Wisławy Szymborskiej. Że to jest świat zwierząt, świat roślin. No tutaj ten wątek takiej tej ekogeografii jest bardzo wyrazisty. To już jest w nowszej poezji, ale też ściany domu, mieszkanie na prowincji, nie tylko w wielkim mieście. I co z tego wynika dla doświadczenia twórcy, to upodobanie w innych sztukach. Bo to takie trochę podobne do, aczkolwiek w innym języku napisane do poezji przełomu wieków, że żyjemy w sztuce, że ta sztuka nas na tyle zadowala, że możemy się odciąć od tej czarnej piany gazet, od tego, co się dzieje naprawdę wokół nas w polityce, w życiu politycznym, w życiu społecznym. Tak, myślę, że to jest też bardzo świadoma autorka tego, co pisze. Po co pisze i będziemy to oczywiście, i czytelnicy będą to obserwować w dalszym ciągu. Więc piękny tom, bardzo piękny, o śmierci lodowca, jak wiadomo, bo ten alpejski lodowiec Mer de Glace to jest jeden z tych topniejących w tej chwili lodowców w Alpach, że tak powiem, w ramach zmian klimatycznych, w których wszyscy żyjemy.
to rzeczywiście ciekawe, na co pani profesor zwróciła uwagę, że rzeczywiście jest to w jakiś sposób poezja bliska tej poezji Wisławy Szymborskiej i tym tematom. Oczywiście może forma nie do końca, tak, ale Wisława Szymborska też takie nieoczywiste tematy uwielbiała właśnie z tego świata zwierzęcego, roślinnego, czy w ogóle przyrody nieożywionej.
No więc jakieś pokrewieństwo, takie głębokie pokrewieństwo na pewno jest. Dużo jest w tej chwili kobiet piszących wiersze, ale no, myślę, że wyłoni się jakiś taki, taka nić przewodnia, że to będzie taka poezja, jaką wciąż. Bo ja myślę, że Lebdzie Nagroda niczym nie zaszkodzi i że ona dalej będzie pisała. Chociaż gdzieś przeczytałam, że w tej chwili podejmuje jakieś próby prozatorskie. Być może no to tym ciekawsze. Takie ćwiczenie w wielu językach, aczkolwiek Wisława oczywiście nigdy prozy nie pisała. Ale to nie o to chodzi.
Małgorzata Lebda, laureatka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Tom, za który otrzymałaś nagrodę, to Mer de Glace, tom przepięknie wydany przez wydawnictwo Warstwy. I mam wrażenie, że taki kluczowy dla tego tomu jest wers z jednego z wierszy z cyklu Ciała. Praca mięśni przypomina dobry wiersz i rzeczywiście mam wrażenie, że tutaj wysiłek pisania wierszy jest porównany do wysiłku całego ciała podczas biegania. Jakoś ten motyw przez cały ten tom się przewija.
Tak, to prawda dla mnie, o czym już wielokrotnie mówiłam w różnych miejscach, praca ciała i praca wyobraźni są ze sobą powiązane i ten tom to jest tom pisany właśnie na takim rytmie biegowym, na takim śledzeniu swojego ciała, ale też na głębokim namyśle nad tym, co literatura, co język jest w stanie zaproponować nam teraz w momencie różnego rodzaju kryzysów, zarówno kryzysu klimatycznego, jak i kryzysu uchodźczego, ale też myślę o kryzysach takich jak konflikty, które zawsze gdzieś się dzieją. I ten tom ma takie punkty, wokół których krąży, tak jakby biegało się wokół czegoś, jakby próbowało się wybadać materię czegoś. I tutaj przede wszystkim badam materię taką fizyczną, którą jest ciało, ale też ciało właśnie zdrowe, młode, które biega, ale też ciało, które choruje, ciało, które jest skazane już na umieranie. Drugim takim punktem jest wiersz jako coś, co jest organiczne, coś, co mogłoby nam w jakimś sensie przypominać zwierzę, organizm, ale też wiersz jako jakaś siła sprawcza, bo mam w sobie taką wiarę, która wynika też z bycia chyba przede wszystkim czytelniczką. Najpierw powiedziałabym o sobie, że na pierwszym miejscu jestem czytelniczką, a na drugim właśnie miejscu jestem poetką. To z mojego czytania przede wszystkim poezji, ale nie tylko, wybija jednak wiara, że może być jasno, może być świetliście, może być dobrze.
Mam wrażenie też, że ten tom trochę skonstruowany jest jak maraton, a poszczególne wiersze to etapy tego maratonu.
To jest szalenie ciekawe porównanie, którego użyłaś i myślę, że ono ma tutaj głęboki sens. I w takiej odsłonie to faktycznie ten początek jest takim delikatnym wprowadzeniem. Ten wiersz Karmienie psów, który jest takim wierszem wprowadzającym, ale dla mnie też porządkującym już całą narrację. Trochę jak w bieganiu. Bardzo ważne jest, jak zaczniesz. Jeśli na początku długiego dystansu, maratonu czy ultramaratonu przesadzisz, to zabraknie ci sił do końca. I to faktycznie jest celna metafora, dlatego że równo rozkładałam siły w pracy nad tą książką. I ten wiersz...
Że posłuchajmy tego wprowadzenia, zanim powiesz o kolejnych etapach tego maratonu.
Karmienie psów. Ranki tu, w wilgotnej dolinie są dobre. O końcu świata, który trwa, przypominam sobie nieczęsto. Są bowiem sprawy ważniejsze. Zażyć rano tabletkę utyroksu, umieścić ćwiartkę daksybaktinu w pyszczku kota. I jeszcze nakarmić psy, opowiedzieć psom sen, wyprowadzić psy. Ranki tu są dobre, spokojne, ciągną się do samej nocy.
Czy może od razu chcesz przeczytać, zinterpretować kolejne etapy tutaj poetycko?
Tak, to jest też taki wiersz, taki tom dla mnie szczególny, dlatego że po raz pierwszy on ma w sobie różnego rodzaju nurty, różnego rodzaju narracje, które trochę jak rzeka stykały się, nawadniały, dopływały do siebie. I można tutaj właśnie wyróżnić takie wiersze, które dotykają spraw codziennych, bardzo drobnych, które też w kontekście pandemii były takimi momentami, kiedy myślałam, że to jest szczęście, że można wstać rano, poglądać kwiaty, pobyć z psami, że można dotknąć ściany stuletniego domu, posłuchać ptaka, zobaczyć sowę.
Też jesteś taką bardzo uważną poetką. Właśnie ten tom przepełniony jest taką uważnością dotyczącą różnych szczegółów, właśnie takich rzeczy drobnych, często niezauważanych.
Wiesz, to chyba wynika trochę z mojego dorastania we wsi. Dlatego, że mam takie przekonanie, że to bycie w naturze od dziecka, bycie też w takiej niebezpiecznej naturze, bo był to las, był to ciemny, rwący potok, było to też sąsiedztwo ubojni, które jest dla mnie takim niezwykle bolesnym doświadczeniem, że to wszystko wymagało ode mnie jako małej dziewczynki, szczególnie jako małej dziewczynki, niezwykłej uważności po to, żeby nic i nikt nie zrobił mi krzywdy, że cały czas moje zmysły były wyostrzone i że to trwa nadal. Nie chcę powiedzieć, że osoby, które dorastały w mieście, nie mają takiej uważności, ale że ta moja uważność wynika też z jakiegoś takiego, z takiego przekonania, że może ci coś grozić. I w takim sensie ona jest doprowadzona do granic. I tutaj właśnie wracając do tych nurtów narracji, mamy te wiersze, powiedzmy, takie klasyczne, ale są tu jeszcze dwa cykle dla mnie ważne. Pierwsze to Pory miejsc i są to wiersze, tak jak powiedziałam dzisiaj na spotkaniu, które świetnie poprowadził Bartosz Sadulski, że to są wiersze pisane właściwie po biegu. One mają też bardzo specyficzny rytm, są takim namnażaniem sensów, namnażaniem obrazów, trochę wpadaniem w taki zachwyt rzeczy pierwszych, rzeczy prostych, rzeczy, które sprawiają przyjemność, a nie są jakieś spektakularne.
A drugi cykl to jest ten cykl z ciała.
Tak, dokładnie. Cykl z ciała, który zasadza się na takich moich dwóch ważnych obserwacjach. Jedna z tych obserwacji jest dla mnie sprawą niezwykle bolesną, bo jest to utrata mojej mamy i towarzyszenie jej w umieraniu. Dwuletnie bycie przy ciele, które odchodzi, które się zmienia, które znika. I od tamtego momentu, a minęło już ponad 10 lat, miałam w sobie takie przekonanie, że kiedyś spróbuję językowo uporać się z tym tematem, że spróbuję to ciało mojej mamy spróbować wpleść właśnie w język, żeby też podzielić się tym doświadczeniem, bo wiem, że to jest doświadczenie też wielu osób. Więc to jest jedna warstwa, natomiast druga wynika z biegania, z takiego niezwykle czujnego przyglądania się swojemu ciału, które też przez 2 lata trenowało do biegu wzdłuż Wisły pod okiem wspaniałego ultramaratończyka Piotrka Herzoga, ale też znakomitego fizjoterapeuty Kamila Klicha i ci...
Zostałaś się też znana poprzez ten bieg, ten ultramaraton. Myślę, że znają cię też nie tylko wielbiciele poezji. Dzięki temu już wszyscy o tobie usłyszeli.
Tak, wiesz, to jest szalenie ciekawe, bo na spotkaniach autorskich, poetyckich, pojawiają się ludzie, którzy nie czytają poezji, a którzy biegają. I też kiedy mam spotkania dotyczące biegania, pojawiają się ludzie piszący. I na tym szalenie mi zależało, żeby ta opowieść o Wiśle, która była dla mnie takim aktem właściwie aktywistyczno-poetycko-sportowym, połączyła bańki, że jeśli ważę się na jakiś gest, który ma jakieś znamiona aktywizmu, żeby on nie był posunięty do takich granic, gdzie ja coś kategorycznie mówię, co jest dobre, co jest złe, ale że daję coś od siebie, że też ryzykuję, bo przez miesiąc byłam w bardzo intensywnym wysiłku i miałam taką nadzieję, że to przyniesie właśnie takie konsekwencje, więc jestem ogromnie szczęśliwa, że ta historia wiślana, ten namysł nad rzeką jako organizmem, ale też nad tym, co trochę przypomina ciało kobiece, które chce być przez pewne kręgi regulowane i poddawane opresji, tak jak nasze kobiece ciała, że ta opowieść się rozchodzi, że ona też jest trochę poza już zupełnie poetyckim kontekstem, ale ciągnie za sobą tę poezję i jakby ośmiela osoby, które nigdy nie czytały poezji, do tego, żeby zerknąć, bo nagle widzą, że o, poetka, czyli poetka to nie osoba, która
wycofana.
Dokładnie, siedzi w knajpie i popija wino, chociaż to jest też bardzo przyjemne, ale że próbuje też dać od siebie po prostu to, co ma najcenniejszego. Swoje ciało, swój czas i swoje zaangażowanie.
No ale właśnie, odeszłyśmy od tematu poezji do tematu maratonu i tego, co zrobiłaś ultramaratonu, ale tutaj jest też w tomie właśnie do tego odniesienie.
Tak.
Czy wiele odniesień?
Tak, mamy tutaj sporo wierszy. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby przeczytać ta warstwa dotycząca pracy z ciałem ma też swój tytuł, który zaczyna się z ciała i mamy...
Poszczególne numery później.
Poszczególne numery.
Z ciała 3 teraz.
Tak. Z ciała 3. Było wdzięczne zapamiętać tak, jakbyśmy należeli do tego samego widoku, Odry. Jeśli ciało jest wdzięczne, praca mięśni przypomina dobry wiersz.
Właśnie, bo te wiersze dotyczą zarówno ciała, biegania, jak i pisania wierszy. Ten motyw w tych wierszach z ciała bardzo często się powtarza.
Tak. Tak, pisanie wierszy jako praca również, jako wysiłek, jako coś, co może być takim punktem centralnym dnia. W takiej mojej pracy animatorskiej niezwykle istotne jest dla mnie pokazywanie, że poezja jest czymś istotnym, że to nie jest tylko wierszykowanie, że to nie jest tylko pisanie sobie wierszy pod wpływem miłości albo porzucenia przez kogoś, chociaż zdarzają się fantastyczne tomy poetyckie dotykające tych przecież trudnych tematów, ale że poezja może być językiem czy sposobem opowiadania nam o świecie, ale co dla mnie jako czytelniczki jest też niezwykle cenne, że ja czytając innych potrafię powiedzieć to o mnie. Ja to czuję, to jest jakieś nasze wspólne doświadczenie i faktycznie zdarza się, to jest dla mnie ogromna radość przy Mer de Glace, że reakcje właśnie są takie, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, napisałaś wiersz o mnie, to jest moje, to jest mój ból, to są moi zmarli, to są moje doświadczenia. I to jest dla mnie takie potwierdzenie, że to, co robię, ma sens.
To może jeszcze posłuchajmy z tego cyklu wierszy.
Z ciała 5. Niepotrzebnie przypominać mu o chorobie bliskich nam ciał. W takich razach odmawia współpracy. Można co najwyżej, a to i tak dobrze, iść. Niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie przypominać mu o tym, że musiało dźwigać inne ciało, kochane i z każdym miesiącem, to prawda, lżejsze. Tak, zupełnie to niepotrzebne. Ciszej tam, mówię do siebie. Korytem rudawy coś płynie pod prąd. Z ciała 6. Dzisiaj było posłuszne, możliwe, że chodziło o proste sprawy, pokryte rdzą brzozy, jary, w których rodziła się noc, skórę, która wilgoci to welur. I jeszcze to, cukier z borówek i białko z grochu. I jeszcze to, lądolód, który przesuwał tu swój ciężar. I jeszcze to, słowa te, co robią nam w środku radykalne rzeczy.
Jest jeszcze dla mnie taki jeden cykl, czyli te poematy prozą. I mam wrażenie, że one też przypominają w rytmie nieco bieg. Są takie krótkie, urywane zdania.
Tak, tak. Bardzo mi na tym zależało, żeby spróbować oddać w języku taką dynamikę pracy ciała. Bo czułam, że ja czerpię właśnie z biegania w taki sposób, że oczywiście to jest niezwykle inspirujące, porządkujące myśli, ale przyszło mi do głowy, że interesująca byłaby próba zapisania tego, złapania tego doświadczenia w język. I to też była taka wspaniała praca w języku, takie ćwiczenie z wyobraźni, które też pozwoliło mi myśleć o poezji, ale też o książce poetyckiej jako całości w inny sposób, otworzyć jakąś inną, alternatywną drogę wobec tego, co pisałam wcześniej.
To może jeszcze posłuchamy takiego fragmentu poematu prozą.
Pory miejsc 1. Ziemia, kłopot w języku, kłopot w temperaturze, kłopot w tym. Przedwiośnie, odliczanie do wstrząsu, grzyb, który bierze wschodni pokój, jaskółki, nadawanie im co dzień nowych imion. Praca, gęste godziny pracy, praca pracy. Czytanie wierszy, czytanie wierszy, czytanie wierszy na głos. Wieszanie podkowy, nie tak jak należy. Szczęście, a jednak szczęście. Zatem niech będzie pozdrowiona glina, niech będzie pozdrowiony ostatni chłód, niech będzie pozdrowiony ruch, niech będzie pozdrowione wyruszanie, finał tego, powrót w stronę domu. Niech będzie pozdrowione to, co stałe, ale też to, co kapryśne. Niech będzie pozdrowione wszystko, co da się wziąć do ust.
A jeszcze na koniec ten tytułowy Mer de Glace. Dlaczego to właśnie ten lodowiec, bo to lodowiec?
Lodowiec, szczególnie Mer de Glace, to jest dla mnie taka figura, która wiąże się z osobistymi doświadczeniami, też z dużymi emocjami. Byłam przy Mer de Glace kilkakrotnie i dla mnie wstrząsające było obserwowanie tego, jak ten lodowiec topnieje. Też pewnie Państwo wielokrotnie już widzieli takie obrazki, fotografie, kiedy lodowiec jest przykryty białym płótnem, jakby takim całunem pogrzebowym. Stąd ta fraza u mnie, pogrzeby lodowców. I oczywiście to jest w kontekście kryzysu klimatycznego. Ważne było dla mnie tutaj wywiedzenie tej konkretnej nazwy, która dla mnie jest po prostu imieniem tego organizmu, jakim jest ten lodowiec, i powiedzenie go głośno, dlatego że mam taką świadomość, że za kilkaset lat po prostu już tego lodowca nie będzie. Więc to też odzyskiwanie dla mnie czegoś, co ulega erozji, co odchodzi, co umiera. I sam ten kontekst kryzysu klimatycznego tej figury Mer de Glace jest w tej książce takim kontrapunktem do życia bardzo takiego nastawionego na szczegóły, na drobiazgi, na detale. Jakby wydało mi się, że ciekawe będzie zestawienie tej dużej narracji, jaką jest kryzys klimatyczny i inne kryzysy, w których żyjemy, które nas poruszają, które też wpływają na to, jak czujemy się psychicznie, z narracją małego, drobnego życia, które dzieje się w Dolinie Bolechowickiej Podkrakowskiej w towarzystwie psów, ale nie tylko, bo jest to też książka o podróżach i o spotykaniu się z bliskimi, z kochanymi przeze mnie ludźmi. Więc ten tytuł jest czymś, co wspaniale spięło mi tę narrację i może być właśnie czytany, i takie mam sygnały, jako odniesienie do tej dużej historii, ale też jako skupienie się na detalu, jako odzyskiwanie imion i nazw czegoś, co po prostu odchodzi.
To też jest doskonały tytuł tomu, który świetnie brzmi poza wszystkim.
Tak, tak, to jest niezwykle poetyckie, tak? Morze lodu, wspaniała fraza. Ja też jestem takim człowiekiem, który kocha morze, który pomimo tego, że pochodzi z Beskidów, to ciągnie do morza. I wydało mi się, że to też jest takie wspaniałe podsumowanie moich osobistych wyborów, pewnych decyzji, które też wielokrotnie były trudne dla mnie. I to Mer de Glace właśnie spaja to wszystko.
Może jako przestrzeń wolności też, myślę, pewnie jest ważne dla ciebie.
Tak, tak. Myślę, że to jest taki ciekawy trop. W ogóle ta książka jest taką książką o odzyskiwaniu wolności, o próbie życia na własny rachunek, w takim sensie projektowania sobie tego życia. Nareszcie świadomie, nareszcie bardzo odpowiedzialnie i nareszcie w skupieniu też na tym, co jest ważne dla osoby, która pisze, która ma taką nadzieję być przy języku do momentu, kiedy będzie to fizycznie i intelektualnie możliwe. Więc to jest taka książka, tak, o wolności.
Rozmawiałam z profesor Martą Wykoł, która właśnie podkreśliła to, że książka jest o kryzysie szeroko pojętej ekologii, ale że właśnie też macie coś wspólnego z Wisławą Szymborską, która też uwielbiała poruszać takie tematy właśnie, czy to kamień, czy przyroda, czy tak, zwierzęta, że mimo że macie zupełnie inne dykcje poetyckie, jednak często te motywy właśnie są wspólne.
Tak, Wisława Szymborska, myślę, że można powiedzieć, że jest jakąś też patronką tego, w jaki sposób pracuje z językiem. Oczywiście tutaj też mój ukochany Różewicz, czy tak emocjonalnie Tadeusz Nowak, ale Szymborska pokazała, że taka precyzja słowa i że praca w języku jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o ten organizm, jakim jest wiersz. Więc tutaj to doprowadziła do totalnego mistrzostwa i faktycznie ta jej lektura zawsze jest jakoś pobudzająca, inspirująca, mówiąca też tak, że poezja może wychodzić z konkretu, z detalu, z nazw, które są imionami rzeczy.
Myślę, że to już jest piękna puenta naszej rozmowy. Małgorzata Lebda, Mer de Glace, tom ukazał się nakładem wydawnictwa Warstwy i Małgorzata Lebda jest laureatką, tegoroczną laureatką Nagrody Wisławy Szymborskiej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.